Dzisiaj tutaj w miejscu pastora jestem, który przysyła wam pewnie pozdrowienia, jest w Bielsku, usługuje, przynajmniej taka informacja do mnie trafiła. I cieszę się, że mogę was widzieć tutaj. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Dzisiaj jesteśmy licznie. Cieszę się, że dla każdego miejsce starczyło. Także to jest taka, myślę, sprawa coraz bardziej do modlitwy, ale chciałbym na początku podzielić się zdjęciem. Może to taka będzie nietypowe coś, bo nie wiem, czy często zdjęcia tu oglądamy. I to takie zwykłe zdjęcie wygląda. Było to w 2013 roku, kiedy z grupą studentów pojechaliśmy w góry. Jak widzicie, były to wysokie góry. Na poziomie tego jeziora było gdzieś może 2000 metrów. Żeby się po tych górkach wspiąć jeszcze wyżej, to już było 2500. Także już się trochę czuło góry. To był moment przełomowy w moim życiu, ponieważ tam się przełamałem w stosunku do gór. Ja nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy chodzą po górach. W sercu moim była kpina trochę nawet, a szczególnie do tych, którzy po górach łażą, jak jest gorąco. No mówię, na plaży można leżeć. To jest zrozumiałe. Do wody wejść, ale żeby po górach łazić, jak słońce świeci. I to był moment przełomowy dla mnie, kiedy zrozumiałem pewne rzeczy. Albo ciągle tak we mnie są żywe. Chciałbym się z wami tym podzielić, bo Biblia mówi o tych rzeczach kilka razy i ciągle jak mi się to przypomina, to przypomina mi się Biblia. I chciałbym teraz Łukasza prosić o coś niezwykłego, żeby zbliżył trochę ten widok gór. Widzicie coś niezwykłego w tych górach? Coś przykuwa waszą uwagę? To teraz Łukasz, tak przybliż, żeby trochę nad tym domkiem tam było widać tam coś. O, gdzieś tam mniej więcej. Będziemy się zbliżać. Czy coś dostrzegacie, co tam jest? Tam coś jest. Mogę nawet powiedzieć, że ktoś tam jest. Czy dostrzegacie? Jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. Nie chodzi mi o ten piękny dom, o to jezioro. Chodzi mi o to, co jest nad tym. No, mam nadzieję, że tam Łukaszowi się uda dotrzeć. O, teraz widać bardzo dobrze. Czy dostrzegacie coś niezwykłego? Tam nie są tylko kamienie. Mniej więcej w tym momencie tam, na tym zielonym, widzicie, co to jest? Słuchajcie, tam są owce. Tak, tam są owce. I dlaczego ja o te owce was pytam? Chcę się wyjaśnić. O, teraz je widać jeszcze lepiej. Widzicie je? Tutaj są wszędzie owce. One się tak trochę z tymi kamieniami wmieszają, ponieważ to był niezwykły czas. Zrozumiałem, dlaczego owce są tam gnane. Zobaczcie, czy to nie jest ryzykanckie zagranie, tak sobie z owcami wchodzić po takich skałkach? To była pierwsza moja myśl. Ten pasterz nie jest zbyt mądry. Gdzie on tam włazi? Muszę wam powiedzieć, że tam było bardzo stromo. Mi zajęło gdzieś godzinę wejść te 500 metrów, a on z tymi owcami jeszcze po bardziej stromych, nie po jakichś szlakach przetartych, ale po bardzo stromych miejscach. Ale muszę wam powiedzieć, że to był lipiec. Lipiec w Rumunii jest bardzo gorącym miesiącem. Nawet jeszcze bardziej ciepłym niż u nas w Polsce. Wiecie, co się wtedy niezwykłego dzieje? Ja nie mogłem wytrzymać. Pamiętam, była tam Ola. Pamiętam, były tam nasze dzieci w pokoju. I ten ośrodek po raz pierwszy musiał kupić wentylatory. My nie potrafiliśmy po prostu tam spać. Nie potrafiliśmy. Ludzie z Polski tak mają jakoś dziwnie. My lubimy taką pogodę może jak dzisiaj. minus 20. I kiedy pojechałem w góry, zrozumiałem tego pasterza. Wiecie dlaczego? Bo to było jedyne miejsce, gdzie ja mogłem chwycić powietrze. A kiedy jeszcze wlazłem wyżej, to ta bryza taka świeżego powietrza, to ona sprawiała, że człowiek chciało się żyć. Już nie chciało się po prostu rozpłynąć, ale chciało się żyć. Powiedzieli mi w Rumunii, że owce mają w Rumunii pięknie. Nie ma takich mieszanek traw jak w Rumunii. Ziółka, witaminki, nowalijki. Można jeść. Ale wiecie, jak przyszedł lipiec, to wiecie, co zostało z tych wszystkich ziółek, nowalijek, trawki? Krzaczory takie. Albo pył. Albo nic. I wtedy zrozumiałem tego pasterza. Po co on tak ryzykuje? On te owce tak wysoko gna, bo on tak naprawdę o nie dba. Bo on je kocha. I trzy rzeczy o pasterzu z tej wycieczki mi. Pierwsza, że on patrzy. On się przygląda. Pasterz zna owce. Wiecie, kto powiedział w Biblii, ja jestem pasterzem? Ja jestem dobry pasterz, nawet tam powiedział. Pan Jezus. I muszę powiedzieć, że ten pasterz znał owce. Ale Jezus zna inne owce, ludzkie owce. Wiesz, kto jest tą owcą? Jesteś tutaj, młody człowieku, starszy człowieku, ale jest ktoś, kto ciebie bardzo dobrze zna i mnie zna. On zna wszystkie moje ukryte rzeczy. Tak jak ten człowiek znał te owce, ten pasterz, to Jezus zna ciebie. On zna wszystkie ukryte rzeczy. Twój grzech. On zna twój największy problem i największą potrzebę. I On chce ciebie wziąć i ci pomóc. On chce, żebyś nie ginął. Czy nie jest to piękna rzecz? Pierwszą rzecz, jaką się wtedy o pasterzu nauczyłem, to, że on patrzy, że on jest specjalistą od owiec. I jest Jezus, który jest specjalistą od owiec ludzkich, od ciebie, od twojego wnętrza, od twojego serca. Ale drugą rzecz, że on szuka, się dowiedziałem. Ja tam nie byłem w tym momencie, jak były te owieczki, ale tam była jedna studentka. Ja byłem z rodziną, jeszcze wtedy na takim bezpiecznym poziomie. Później coś mnie uderzyło, żeby tam wleźć. I ta studentka gdzieś tu była. Nie wiem, czy to nie jest ona. Gdzieś tam jest. I ona zauważyła ciekawy moment, że ten pasterz szuka. Wiecie, jak to wyglądało? W pewnym momencie stanął i zobaczył, że jedna owca nie jest w stanie iść. Nie wiem, co się stało, czy wpadła gdzieś, czy coś. I on zrobił coś niezwykłego. On ją wziął za tę wełnę, nie? Za to, co tam miała. I je tak na te nogi, tak. I tak je, tą owcę tak próbował. Tak mi tłumaczyła ta studentka. Ja mówię, no ciekawe, no i co? No i nic, leży. I próbował tak kilka minut i 10 minut przerwy. Wszyscy stoją. Całe stado stoi. Stromo jak nie wiem. I później po 10 minutach idzie znowu za te i do góry je. Próbuje na nowo. Leży. Nie chce wstać. Dopiero za trzecim razem, po 10 minutach, tak trochę je do góry i widzi, że już się w przegubach wyprostowało i ją tak trochę lekko i ją pomaga, idzie wstać. Ale musiał ją znaleźć. Jak znaleźć owcę w takim bałaganie skalnym? No nie wiem, ale to mi mówi, że pasterz szuka. Czy szuka też ciebie? To, że jesteś tu na nabożeństwie, a nie jesteś jego owcą, to znaczy, że on ciebie szuka. On dobrze wie, czy jesteś jego owcą, czy nie. W życiu można mieć tylko dwóch pasterzy. Biblia o tym mówi. To nie jest mój wymysł. Możesz mieć pasterza dobrego, który cię będzie tak, on cię szuka. On cię chce przygarnąć. On chce w ręce wziąć. Ale wiesz jeszcze, jakiego możesz mieć pasterza? Chciałem wam przeczytać. Psalm 49. Nie ma więcej innych pasterzy. Są jeszcze ludzie, którzy myślą, ja nie chcę tego pasterza, bo on mnie ograniczy. On mi zabierze wolność. On będzie mi nakazywał. On będzie sprawiał, że moje życie będzie ściśnięte. Będzie jak w niewoli. Zobaczcie, posłuchajcie, jaki jest inny wybór, jaka jest inna alternatywa. Psalm 49 od wersetu 14. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. W błędnej pewności siebie. Ja pasterza nie potrzebuję. Ja wiem, gdzie mam iść. Ja wiem, co mam robić. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. I podoba im się ta mowa ich. Pędzą jak owce do otchłani. I tu jest teraz o ich pasterzu. Uwaga. Śmierć jest pasterzem ich. Tylko jest dwóch pasterzy. Albo bierzesz dobrego pasterza, albo śmierć jest twoim pasterzem. I on ciebie szuka. To, że tu jesteś, to on ciebie szuka, żeby jak najszybciej stać się twoim pasterzem. I trzecia rzecz, którą się nauczyłem o pasterzach, tej Rumunii. To są owce. Tam jest Wiktoria, studentka. I nauczyłem się, że on znajduje. Że on znajduje. Czyli wie, patrzy, jest specjalistą. Drugie, że on szuka. I trzecie, że on znajduje. Wiesz, dlaczego znajduje? Bo ja tu jestem. Bo tu są bracia. Są też bracia z nami z innych zborów. Witamy ich serdecznie. Fajnie, że są. Wiecie, dlaczego tu są? Bo mamy jednego pasterza. I to nie jest nasz pastor. To nie jest nawet nasz prezbiter naczelny. Choć fajny to jest człowiek i gość, i jeden, i drugi. Ale naszym pasterzem jest jeden pasterz. Jezus Chrystus. I dlatego tu jesteśmy, żeby o nim opowiadać, jaki to jest wspaniały pasterz. Bo on znajduje. Jest możliwe, żeby cię dzisiaj przygarnął, wziął ciebie i zrobił z twoim życiem w końcu porządek. Bo owca jest głupia. Nie myśl sobie, nie żyj w błędnej pewności siebie. Tak? Mowa tych, których sama mowa, ich własna mowa się podoba. Nie bądź takim człowiekiem. Dlatego to jest moja wycieczka w góry w Rumunii. Później, kiedy wycieczka się skończyła, przyszliśmy na równiny. I czułem się tak, jakby mi ktoś otworzył drzwi od szklarni, rozgrzanej, dla owoców cytrusowych. Wchodzisz tam, bucha do ciebie ciepło, albo kotłownia. Wchodzisz tam i nie możesz żyć, bo nie masz czym oddychać. I później czułem się tak przez resztę 2 tygodnie, które spędziłem w Rumunii. Także dzisiaj dlatego chciałbym powiedzieć coś krótko jeszcze o owcach. Pozwólcie, że przeczytamy porcję Słowa Bożego, która więcej mówi o tym cudownym pasterzu. Ponieważ jest początek roku szkolnego, roku kalendarzowego, dobrze jest mieć sobie przypomnieć o kimś, kto chce być naszym pasterzem, tak? Przeczytajmy psalm 23. Psalm, który przez tysiąclecia był pociechą dla wielu ludzi i w każdym wieku uczyli się go na pamięć. To jest tylko 6 wierszy, 100 słów, czy tam 100 ileś, czy tam 90 ileś. Zależy, jakie tłumaczenie. Dużo, żeby się tego nauczyć? Myślę, że nie. Myślę, że teraz chyba każdy będzie sobie to w pamięci przypominał te słowa. Czytajmy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwę głową moją. Kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Psalm 23 jest środkowym psalmem w trylogii Dawida. Trylogia Dawida to jest psalm 22, 23, 24. Nie wiem, czy jest powszechnie znana ta trylogia, ale dzisiaj dla nas będzie znana. Trylogia Dawida, trzy psalmy. 22 psalm koncentruje się na przyszłości. Dlaczego? Bo mówi o tym, bo spogląda w przeszłość, jest skoncentrowany na krzyżu. Tak, 1500 lat wcześniej, skoncentrowany na krzyżu. Są tam słowa prorocze o tym, że Chrystus umrze. I przedmiot, na którym się ten psalm 22, pierwszy z trylogii koncentruje, przeszłość, to jest krzyż. Krzyż. Psalm 24 nie koncentruje się już na przyszłości. Ponieważ jest to ostatni, to możecie się domyślić, na czym się koncentruje. Na przyszłości, tak? 24. O tym, że jest król chwały, że Jezus jest królem. Oto idzie król chwały, tak? Tam jest tak napisane. Otwórzcie wierzchy, podnieście bramy wierzchy wasze. O co tam chodzi? Jakie wierzchy? On jest królem. Już niedługo wszyscy go zobaczą, ani małym dzieciątkiem, ani słabym na krzyżu, ale królem, przyszłość, Jezus. I przedmiotem, na którym się koncentruje 24 psalm, to jest korona. Jezus, korona. Ale w tej trylogii mamy jeszcze ten środkowy psalm. Między tym, że Jezus umarł i że mu oddaliśmy swoje życie i pomiędzy tym, że On będzie królem, już niedługo objawi się. Jest jeszcze inny psalm. Wiecie, jaki to psalm? Koncentruje się na teraźniejszości. Jak myślicie, na jakim przedmiocie się koncentruje ten psalm? Pierwszy na krzyżu, ostatni na koronie. A ten? Na jakim przedmiocie byście powiedzieli? Ja bym powiedział na kiju. Na kiju pasterskim. I mówi o teraźniejszości. Mówię o tym, kim Pan chce być dzisiaj dla nas, pasterzem. Kto jest tym pasterzem? Ten psalm mówi, Jahwe, Pan, Bóg. W szczególności możemy powiedzieć, że chodzi o Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Ja jestem dobry pasterz. Pamiętacie to z Ewangelii Jana? Myślę, że niosło to wam też pocieszenie wiele razy w życiu, tak jak i mnie. A kto jest tą owcą? W psalmie 23 policzyłem 14 razy, naliczyłem takich słówka, takie jak moje, mi, które mówią o takiej bliskiej, personalnej takiej relacji między pasterzem a owcą. Tą owcą jesteś ty i ja. Każdy z nas tutaj jest tą owcą. I wiecie, kiedy prowadzimy służbę wśród dzieci, to najlepszą metodą powiedzenia lekcji biblijnej jest to, żeby w ciągu lekcji nauczyć jednej głównej prawdy. Jednej prawdy, ale gruntownie. Nie za dużo, jednej. Więcej nie zapamiętają, jednej. I do tego powiedzieć zastosowanie. Zastosowanie jest zazwyczaj po słowie dlatego. Na przykład, Bóg jest święty, uczymy dzieci w jakiejś lekcji, dlatego uświęcajcie się i bądźcie świętymi. Albo rób to, co Bogu się podoba, tak? To jest taki przykład. I wiecie, co zrobił Dawid? Dawid zrobił niesamowitą rzecz. On zrobił dokładnie, z tej samej metody skorzystał. On jedną główną prawdę zaraz na początku tego psalmu powiedział. Jaka to jest prawda? Pan jest... A jakie jest zastosowanie tej prawdy? To jest zaraz kolejne drugie stwierdzenie. Wiecie jakie? Niczego mi nie braknie. Dlaczego mi niczego nie braknie? Dlaczego mi niczego nie braknie? Dlaczego tobie niczego nie braknie, jak jesteś jego owcą? Wiesz dlaczego? Bo Pan jest kim? Czy to jest tylko wynalazek psalmu 23? Zobaczcie 34:10. Tam jest coś takiego. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. On, dobry pasterz, mówi, że niczego nie brak. Że nie będziemy mieli tego, co chcemy. Ale na pewno nie zabraknie nam tego, czego nam potrzeba. On jest tym pasterzem. On chce się troszczyć o ciebie i o mnie. I co pasterz robi? Słuchajcie, każdy kolejny werset tego psalmu mówi o jednej potrzebie, którą on zaspokaja, którą on niesie swoją pomoc. Jakie to są potrzeby? Zobaczmy werset drugi. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Jaka tu jest potrzeba? Każdy z nas, jaką potrzebę widzi z tego? Potrzebujemy odpoczynku i pożywienia. Potrzebujemy tych rzeczy? Werset drugi. Werset trzeci. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Drugą, kolejną potrzebą jest prowadzenie, żeby nas prowadzić. Czy potrzebujemy tego? Czy jest to potrzeba każdego człowieka? Czwarte. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Potrzeba ochrony. Kiedy w moim życiu przychodzi taki czas, że przychodzę w ciemną dolinę, kiedy naokoło są dwie ciemne góry, a ja jestem w dolinie, kiedy ludzie krzyczą, zwierzęta hałasują, nie wiadomo co jeszcze, potrzebuję ochrony. Takie momenty w życiu spotykają owce, jego owce. Piąty. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszcza oliwę głową moją. Kielich mój przelewa się. Zaopatrzenia. Potrzebujemy zaopatrzenia. I ostatni werset. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Potrzebujemy takiej pewności. Tu psalmista mówi i zamieszkam w domu Pana. Potrzebujemy pewności. Kolejna potrzeba. I dzisiaj chciałbym coś powiedzieć o niektórych z tych potrzeb tylko i odwołać się do pewnej książki prawdziwego pasterza. Pokazałem wam tutaj moje wielkie doświadczenie z owcami, że jestem bardzo doświadczony z owcami. Oczywiście w cudzysłowie. Ale jest jeden człowiek, który napisał książkę, Philip Keller, taką książkę. Pasterz spogląda na psalm 23. Prawdziwy pasterz, który pasie prawdziwe owieczki, patrzy na psalm 23. I on napisał w tej książce o czterech rzeczach, które sprawiają, że owca jest niespokojna. Taka prawdziwa owca. Myślę, że to dla nas może mieć duchowe znaczenie. Że my możemy w tym rozpoznać pewne rzeczy, które nam mogą nie dawać spokoju i szukać pomocy u naszego Pana. Bo pierwszą potrzebą w tym psalmie, którą on zaspokaja, niczego mi nie braknie, to jest na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi, spokój. Pokój w naszym życiu i pożywienie. Pierwszą rzeczą, jaką owca sprawia, że nie jest spokojna i ciągle stoi na nogach, tak? Czuwa. Ciągle jest taka, no sprawia, że nie może się uspokoić. To wiecie, co jest? Strach. Keller pisze tak. Jak tylko owca wyczuwa w pobliżu kojoty, kuguary, niedźwiedzie lub innych wrogów, to stoi gotowa cały czas, żeby uciec i chronić się. Owca nie ma instynktu samoobrony. Ona nie potrafi się bronić. Nie potrafi się skrobać na drzewo, nie potrafi zakopać się w mchu. Po prostu to jest takie bydle. I ono przypomina owce ludzkie. Ono nie potrafi inaczej. I kiedy tylko wyczuwa zagrożenie, to jej jedyną strategią jest wyjścia z tej sytuacji, jest ucieczka. Ale pomyśl, jak bardzo musi być niespokojne. Jak bardzo w tym stadzie musi być wiele niepokoju, szamotaniny. I wiecie, co pomaga takiemu zaniepokojonemu stadu albo owieczce zaniepokojonej z powodu wroga? Wiecie, co pomaga, co Keller napisał? On napisał, że gdy tylko przy tych owcach stanie, wiecie kto? Pasterz. Gdy tylko w pobliżu stanie pasterz, znajdzie się, to te owieczki zaraz znika z nich wszelki strach. Możecie sobie to wyobrazić? I wiecie, co mi to mówi? Ona o moim życiu, o twoim życiu? W życiu chrześcijańskim nie ma zamiennika, nie ma zamiennika obecności Chrystusa. Obecności Chrystusa w naszym życiu chrześcijańskim nie da się niczym innym zamienić. Kiedy wchodzisz w nowy rok, czy czujesz to, co ja czuję? Panikę, terror przed nieznanym, nie wiadomo, co spotka, nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo. To najlepszym momentem, najlepszym sposobem jest, żeby udać się w obecność Chrystusa. Żeby być razem z Nim. My mamy coś takiego właśnie, kiedy wychodzimy na przykład na place, żeby dzieciom zwiastować na klubach 5 dni, to jest szczególnie, kiedy się odczuwamy ten strach i ból. I wiecie co? Muszę wam powiedzieć, że być wtedy blisko Jezusa, w modlitwie, w zaufaniu, nic tak nie przywraca tego pokoju, tej równowagi. I w jakimkolwiek strachu jesteś, może dzisiaj, to idź do Jezusa. Wszędzie, gdzie jest Jego obecność. To jest ten prywatny twój kąt. Ale to też może być właśnie takie nabożeństwo jak dzisiaj. Kiedy jesteś z innymi, to On chce być swoją szczególną obecnością. Bo wiesz dlaczego? Bo my ufamy Jego Słowu i On powiedział tak, gdzie jest 2 albo 3, to kto tam jest wśród nich? Jezus. Chcesz mieć mniej strachu w swoim życiu? Chcesz mieć mniej paniki, głupich decyzji spowodowanych ze strachu przed ludźmi? To bądź w obecności Jezusa. Ty wiesz, co to znaczy. Tak jest z tymi głupimi owcami. Gdy tylko pasterz się zjawi, wszelki strach ucicha. Ale jeszcze inna rzecz jest, która powoduje, że owce są niespokojne. Wiecie, co to jest? To są podziały i kłótnie. I tak się zastanawiałem. Owieczki? Łowieczki? Te miłe zwierzęta? Podziały i kłótnie? To tak, jakby ktoś powiedział, wierzący? Podziały i kłótnie? Keller pisze tak. Główne zadanie pasterza to jest wyprowadzanie owiec ze stanu napięć, rywalizacji lub okrutnego konkurowania w środku stada. W stadzie zazwyczaj działa prawo bodzenia, tak? Nie wiem, czy to się tak mówi po polsku. Nie wiem, tak? Można tak powiedzieć? Można. No, prawo tego, żeby kogoś na rogi wziąć. I to jest naturalna rzecz w stadzie owiec. Znajduje się tam dominująca owca lub owce i bodzie, i odpędza. Fajna trawka, no to buch go na rogi. I to sprawia, że owce nie są spokojne. Sprawia, że wśród owiec jest niepokój, nie ma dobrej atmosfery. Owce nie odpoczywają, ale stoją, bronią swych praw albo odpierają ataki innych owiec. Stają się poirytowane, niezadowolone. Myślę, że zastosowanie tego w naszym życiu jest bardzo oczywiste. Nie powinniśmy konkurować. Nie powinniśmy stosować głupich rywalizacji i walk, ale powinniśmy być w społeczności z Jezusem. I znowu wiecie, co zmienia w stadzie ten stan rywalizacji, takiego niepokoju? Obecność Pana, obecność pasterza. Kiedy On tylko się zbliża do tego stada, kiedy każda owca wyczuwa Jego obecność, to te rywalizacje, to te kłótnie, to te różne rzeczy nikną. I to jest dla mnie, myślę, że dla ciebie też, jasno powiedziane. abyśmy nie rywalizowali, uważali na rzeczy, które mogą wywołać kłótnie. I mogli być w obecności tego, który chce, żebyśmy byli w spokoju. Trzecią rzeczą, która sprawia, że owce są niespokojne, i tak jak w wersecie drugim, nie jest możliwe nad wodę być nas w spokojnych wodach, to są muchy. Muchy sprawiają, albo insekty, że owce szamocą się, kręcą tymi łbami. Czasami jest to tak nieznośne, że taka owca już myśli, żeby się rozpędzić i ze sobą skończyć. No tak, nie może wytrzymać. I znowu jest tu ogromna rola pasterza. Pasterz jest tym, który po prostu chodzi i dogląda, zagląda wszędzie. Wszędzie, gdzie są tylko takie możliwości. Co to może być takie robactwo w naszym życiu duchowym? Mogą być różne rzeczy, które nas irytują. Niezadowolenie. Niespełnione nasze oczekiwania. Tak? Rzeczy, które ciągle nam w głowie siedzą. Tak? Czyjeś słowo jedno, które nas uraziło bardzo nasze ego. Albo jakieś małe kłótnie. On nie chce, żeby to było w naszym życiu. I dlatego pasterz posyła Ducha Świętego. On daje nam Ducha Świętego, żeby nas wyciszył. Duch Święty jest często rozumiany jako ten, który daje power uwielbianiu, tak? Nie, w Biblii ja widzę Ducha Świętego jako ten, który daje ciszę w sercu, który daje wyciszenie przed Bogiem, który daje prawdziwy pokój Boży. I On właśnie daje nam Ducha Świętego, żebyśmy żyli w pokoju, w obliczu swoich niedoskonałości, w obliczu swojej własnej bezowocności i mogli to znosić. I ostatnią rzeczą, która nie daje pokoju owcom, to jest pożywienie. Keller pisze, że największy stres owiec to jest brak pożywienia, że owce są niespokojne. I dlatego głównym zadaniem pasterza, tak jak tutaj patrzyliście, jest to, żeby zapewnić owcom coś do jedzenia. Owca, która potrzebuje pożywienia, która nie ma tego pożywienia, jest niezadowolona, niezdolna, żeby się cieszyć pokojem pasterza, szuka ciągle czegoś, jest niespokojna, nie może się uspokoić i ciągle jest na nogach, bo owce jedzą tylko na nogach. Ona nie może być spokojną owcą. I to mi mówi o nas, że wierzący potrzebują pożywienia duchowego. Jeśli go nie mamy, to czasami próbujemy szukać w złych miejscach. Jeśli tylko znajdziemy coś w złych miejscach, to sprawia, że dalej jesteśmy głodni, niezadowoleni i nie możemy być blisko pasterza. Gdzie ty jesz? Skąd czerpiesz pożywienie? Czy w ogóle żywisz swoją duszę? Jeśli tego nie czynisz, nie możesz być owcą zadowoloną. Ale nasz pasterz chce nas paść. I wiecie, co tu jest napisane w wersecie drugim? Na niwach zielonych pasie mnie. On jest tak dobry pasterz, że chce nas na niwy rozpuścić. To znaczy puścić, żebyśmy się najedli. Niwa to jest taka łąka. I Charles Spurgeon, kaznodzieja angielski, powiedział tak. Zielone łąki to pisma prawdy. Zawsze świeże, zawsze bogate w treść. Nigdy się nie wyczerpują. Nigdy, kiedy przez wiarę możemy odpocząć, opierając się na obietnicach, to jesteśmy jak owce, które kładzie się na środku pastwiska. Nasze niwy zielone to jest Biblia. Słowo Boże. I kiedy tylko udajemy się do tego słowa, to Bóg chce jak owce nas nakarmić tym pożywieniem. Ale wiecie co? Owca może przez łąkę sobie przejść. Tu skubnąć, tam skubnąć. Skorzysta z łąki? Ja wiem po sobie, że jest trudno spocząć na łące. Wiesz co to znaczy spocząć na łące? My jesteśmy już teraz w takim tłumoku. Wszyscy. Ja też. że wszystko byśmy robili, tylko nie zostali w spokoju. Służyli, robili, działali. A wszystko byśmy robili, ale nie chcieli zostać na łąkach. A tutaj jest powiedziane, że my musimy nie tylko o tych łąkach wiedzieć, ale pozwolić, żeby spocząć na tych łąkach. Wiecie, co to znaczy spocząć? Spocząć, że ja na tej łące po prostu siedzę, że ja leżę, że ja na tym, co ja z tych łąkach mam, to ja na tym spolegam. To znaczy, że jak odkrywam obietnicę, to ja na niej polegam w swoim życiu. Aha, tak mówi słowo. Wszystko inaczej, ale ja na tym spolegnę. Ja na tym będę się trzymał. Ja na tego będę się trzymał. Czy jestem taką owcą? Nasz pasterz chce, żebyśmy tacy byli. To nie wystarczy znać zielone łąki, ale nasz pasterz pomaga nam spocząć na tych zielonych łąkach. Nie tylko, żeby je znać, wiedzieć, co tam jest, ale żeby na nich spocząć, a nawet poświęcić czas, żeby nad nimi medytować. Jest nie tylko tu o pożywieniu w drugim wersecie, ale jest tu, zobaczcie, też o wodzie. Do czego możemy odnieść wodę w naszym życiu duchowym? Pamiętacie słowa Jezusa z Ewangelii Jana, 7 rozdziału? On powiedział tak, każdy, kto ma pragnienie, niech przyjdzie i pije. A mówił to o kim? O Duchu Świętym. Pożywienie i woda muszą być. Tak jak każdy z nasz posiłek musi mieć przynajmniej dwie części. Nie wiem, czy we wszystkich, ale ja tak muszę mieć. Muszę mieć coś do jedzenia i muszę mieć coś do popicia. I to mi pomaga widzieć, zobaczcie, jak Pan Bóg to tutaj nam daje. Jest powiedziane o łąkach, które służą do jedzenia tym owcom, ale też jest o wodach, które potrzebujemy do picia. Czym są te wody? Biblia uczy nas, że to Duch Święty. Duch Święty i Słowo Boże. Duch Święty i Słowo Boże. Te dwie rzeczy są nierozerwalne. Dzisiaj często by się oderwało te dwie rzeczy, nie? Biblia nuda, Duch Święty power. Niestety, tak jest. Szczerze mówiąc, unikałbym takich miejsc, gdzie takie się robi rozróżnienie. Biblia tego nigdy nie rozdziela. I wiecie, co jeszcze Keller napisał o pojeniu owiec? Powiedział, że pasterze czasami nie dają swoim owcom picia nawet przez wiele dni, kiedy są w takich miejscach. Wiecie dlaczego? Bo rano, kiedy wychodzą z tymi owieczkami na tą świeżą traweczkę, to coś niezwykłego, cud z nieba. Wiecie, co tam jest? Rosa. Rosa. Woda. Woda na jedzeniu. Woda i jedzenie. I oni rano idą i te owce tak się najedzą, tak się napiją, że wyobraźcie sobie, że nie potrzebują picia. Ale jaki to jest wspaniały obraz dla naszego życia chrześcijańskiego. Kiedy Duch Święty i Słowo Boże chce się tak jakoś zjednoczyć, ono zawsze jest zjednoczone, tylko my tak sobie to układamy jakoś dziwnie, że kiedy Bóg chce do nas rano przemawiać, tak, przez Słowo Boże i Duch Święty chce nas kształtować, czy ja będę taką osobą, która swoje poranki odda pasterzowi? Drogi pasterzu, jestem teraz dla twoich niw, jestem teraz dla twojej rosy. Zlewaj ją na mnie. Jestem gotowy, żebyś mnie uczył. I werset trzeci mówi o innej potrzebie, którą jest potrzeba prowadzenia. I więcej nie powiem o żadnym innym wersecie, bo jest tego dużo do mówienia. I werset trzeci mówi, zaczyna się takimi słowami. Duszę moją pokrzepia. I kiedy jest tutaj powiedziane o pokrzepieniu, to muszę powiedzieć, że on pokrzepia duszę jedynie owcy, pasterz. Te słowa wypowiada tylko owca. Nikt inny nie może powiedzieć, duszę moją pokrzepia. A więc owca może być w stanie wskazującym, że potrzebuje pokrzepienia. Czyli może być w stanie złym. Może być w stanie zniechęcenia. upadku nawet. Owca, nie łudźmy się, owca może być wyczerpana, potrzebować przywrócenia siły, a nawet może upaść. Dawid wiedział, że takie potrzeby mają owce. Sam był Bożym owcą. Chociaż był pasterzem owiec, to nauczył się wiele o tym, jaki Bóg jest pasterzem. I wiecie, co on pisał? W psalmie 42, 12. On pisał tam, powtarzał, czemu rozpaczasz we mnie duszo moja? On wiedział, że czasami dusza, tak, potrzebuje pokrzepienia, podniesienia. Może dzisiaj ty jesteś w takim właśnie stanie. Jesteś jego owcą, a potrzebujesz, żeby ciebie podniósł. Keller, Philip Keller mówi często o owcach potrzebujących pokrzepienia. To są owce, które padły na bok, są na boku i nie mogą wstać. Jest to bardzo niebezpieczny stan i jak pasterz nie zareaguje na czas, to taka owca może umrzeć. Dlaczego może umrzeć? Ponieważ owca leżąca na boku nie ma dobrej wentylacji. Wewnątrz jej tworzą się gazy. Tak to pisze ten człowiek. I jest to bardzo niebezpieczne. Normalnym, zdrowym stanem, kiedy owca stoi na nogach, wentyluje i wszystko, te procesy gnilno, jakieś tam innego rodzaju przetwarzania idą w porządku, ale kiedy ona leży i jest bez pokrzepienia, zniechęcona, zmęczona, bez podniesienia, to ona może umrzeć w tym stanie. A jeszcze są takie, tacy wrogowie, drapieżniki, którzy właśnie na to czekają, którzy łażą przy tym stadzie i szukają takich właśnie owiec, takich sytuacji. I wtedy pasterz znajduje owce, szuka, zostawia inne, pomaga, reguluje cyrkulację, masuje i przyłącza ją do innych owiec. My, chrześcijanie, też upadamy. Ja upadam, ty upadasz od czasu do czasu. Potrzebujemy podniesienia i pokrzepienia. To od naszego pasterza potrzebujemy tego podniesienia i pokrzepienia. Piotr by nam coś mógł o tym powiedzieć, o swoich upadkach. Mówię o tym Piotrze, apostole. Musimy być realistami. Często potrzebujemy, aby nas podnosił i pokrzepiał. Keller znowu daje trzy powody, czemu owca upada i czemu jest taka bezbronna i potrzebuje pokrzepienia. Pierwsze. Owce szukają miękkiej ziemi, gdzie mogą mieć wygodnie i im wygodniej się staje, tym trudniej im z tej wygodnej ziemi powstać. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Owce szukają, gdzie jest miękko i lubią sobie na tym miękkim poleżeć, ale jak im jest za dobrze, to im trudno wstać. Dlatego muszą unikać zbyt wiele wygody. Zbyt wiele wygody. Drugi motyw, druga sprawa, dlaczego owce popadają w taki stan. I chciałbym pokazać zdjęcie. Łukasz zmieni to zdjęcie. I wczoraj też to znalazłem. Jednym z powodów, że owca jest zniechęcona i popada, wiecie co jest? Nie uwierzycie. Zbyt wiele wełny. Tą owcę znaleziono w Australii we wrześniu 2015 roku. Poczytałem o niej. Ciekawa sztuka. Miała na sobie 40 kg wełny. Pobiła rekord dotychczasowy innej owcy, która miała 29 kg wełny na sobie. Nikt nie wie, w jaki sposób owca wyrwała się hodowcy, gdzieś się zagubiła i nikt nie wiedząc o tym, pozwolił jej tak po prostu żyć. I wiecie, co było dla tej owcy najbardziej dramatycznym przeżyciem, które mogło spowodować jej śmierć? Jak myślicie? Niektórzy mówią, że robactwo, bo w takim czymś rozwija się wszystko, co możliwe. Ale ja byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, że największym rzeczą, która może spowodować zagrożenie życia tej owcy, samo obcięcie. Jej serce może tego nie przeżyć. Utratę swojej wełenki. Dlatego zanim obcięto ją, wstrzyknięto jej specjalny lek na serce, żeby ona przeżyła utratę swojej wełenki. Możesz to interpretować jak chcesz, ale wiesz, jak ja to interpretuję? Czasami mamy tyle błogosławieństw Bożych, z łaski Bożej, tak? Mówimy. Ale niech tylko ktoś nam coś weźmie. Niech tylko się ktoś łapą do czegoś, albo niech nam czegoś tylko zabraknie. Pan Bóg nam musi wszystko trzymać. Nie tylko dać, ale i trzymać. Nie. Zbyt wiele wełny może być wielkim problemem. Miej serce przygotowane. Panie, co ty ode mnie chcesz? Dałeś, to dałeś. Chcesz zabrać? Chcę być gotowy na wszystko, co ty mi dajesz. Dla niej ten szok po stracie wełenki mógł być kompletnie nie do przeżycia. Są takie owce. Wszyscy mogą zobaczyć. Więcej o tych owcach można na internecie znaleźć. I trzecią rzeczą, która sprawia, że owca jest zniechęcona, to, że są za grube. To, że sobie za bardzo dogadzają. I wtedy pasterz musi zadbać o szczególną dietę. Charles Spurgeon powiedział, kiedy dusza twoja staje się pełna smutków, to on wskrzesza ją. Kiedy staje się grzeszna, uświęca ją. Kiedy staje się słaba, wzmacnia ją. Czy komuś z was brak łaski? Czy odczuwasz, że twoja duchowość odpłynęła jak odpływ? Jest w najniższym punkcie. To muszę ci powiedzieć, że ten, który zamienia odpływ w powódź, może wkrótce przywrócić twoją duszę, jeśli go tylko poprosisz. Jeśli go tylko poprosisz. Duszę moją pokrzepia. Ale ten werset mówi dalej o prowadzeniu. I tym chciałbym zakończyć. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. W wersecie drugim czytaliśmy, że on nas prowadzi na niwy zielone, nad wody spokojne. Chce nam czegoś udzielić. Ale tutaj w tym wersecie trzecim jest powiedziane, że on chce nas poprowadzić już nie, żeby nam czegoś udzielić, tylko coś od nas wziąć. I tu jest napisane tak. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Dlatego ważne jest, żebyśmy każde słowo tu przeanalizowali. Wiedzie mnie. On, pasterz, chce nas wieść. Ale są trzy zasady, żeby nas wieść. Pierwsza. Owca nie wie, dokąd iść. Musimy te zasady zaakceptować. Owca nie wie, dokąd iść. Ona ma schematy. Chodzi szlakami tymi samymi, gdzie są i staje się ta droga wydeptana. Gryzie trawę i niszczy wszystko dookoła. I dlatego musimy uznać, że owca nie wie, dokąd iść. To jest pierwsza zasada jego prowadzenia. Jeśli chcemy, żeby pasterz prowadził. Druga. Pasterz wie, gdzie iść. I jak dotrzeć. Musi je prowadzić z jednego pastwiska na drugie. Tak jak wcześniej pokazywałem wam te pastwiska w górach, prawda? To tam były momenty, że było bardzo stromo, ale w pewnych momentach było troszkę płasko, taki płaskowyż jakby. Akurat tam, gdzie wam pokazywałem, to było trochę więcej trawy. I zauważyłem, że pasterz właśnie od jednego... On szedł tym zboczem bardzo długo, cały czas jak myśmy tam byli. I w końcu nam zniknął z oczu. Ale zauważyłem, że on z jednego pastwiska na drugie prowadził. Tak samo nasz pasterz, on wie, dokąd iść. On wie w naszym życiu, gdzie nas i jak zaprowadzić. I trzecia zasada. Owca musi iść za pasterzem, czyli słuchać go. Pan Jezus powiedział tak, a gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi. One zaś idą za nim, bo znają jego głos. Mamy znać jego głos. I iść za nim w posłuszeństwie. Dalej ten wiersz mówi tak. Wiedzie, o tym powiedzieliśmy, mnie. Wiedzie mnie. to mówi o tym charakterze tego prowadzenia, że to jest bardzo osobiste prowadzenie i dlatego chce być blisko nas. Nie na darmo w tym psalmie jest 14 razy wymienione takie słowa jak mnie, mi, co tam jeszcze jest? Na imię swoje, na i kij twój mnie pocieszają. Ten pasterz chce być naszym osobistym pasterzem. I dalej czytamy w tym wersecie ścieżkami sprawiedliwości. I to wyrażenie ścieżkami sprawiedliwości to jest właśnie określenie miejsca, w które chce nas prowadzić nasz pasterz. On chce nas prowadzić do świętości. Niektórym by się mogło zdawać, wśród nich i mnie, że jego prowadzenie to jest do służby, tak? Żeby coś robić. Ale wiecie, jakie jest jego główne prowadzenie dla nas, dla ciebie i dla mnie? Żebyśmy my prowadzili święte życie. I dlatego tu jest powiedziane tak. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. On mnie prowadzi, żeby moje życie było coraz bardziej święte i czyste. I to jest jego podstawowa i największa wola. Nie powinniśmy przejmować się w naszym życiu, tak? Nie wiem wszystko, co mam zrobić, tak? Gdzie mam pracować, co mam robić. Wiesz, jako powinno być twoją i moją największym staraniem? Ja myślę szukać jego największej woli. A co jest jego największą wolą? Przeczytam wam. To jest 1 Tesaloniczan 4:3a. 1 Tesaloniczan. Kto ma, niech otworzy. 1 Tesaloniczan. 1 Tesaloniczan. 4:3a. Taka jest bowiem wola Boża. I co tam jest dalej napisane? Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali. I tam jest lista grzechów wymieniona. Taka jest podstawowa wola Boża. On chce, żeby nasze życie wzrastało w świętości. I ostatnią frazą tego wersetu jest ze względu na imię swoje. Te słowa określają cel, dlaczego On chce, żeby nas poprowadzić do świętego życia. On chce, aby właśnie Jego imię było uwielbione. Wyobraź sobie kogoś, kto angażuje się w służbę, chce coś dla Boga robić, bo twierdzi, że trzeba znaleźć miejsce, tak? W robocie dla Niego. To jest ważne. Ale nie zabiega o świętość. Czy może być nawet z tym, co robi, dobrym świadectwem? Czy może być przyciągnięciem dla kogoś do Chrystusa? Słowo Boże tak nie uczy. Słowo Boże uczy wręcz coś innego. Wiecie, co ono uczy? Mówi tak. Tak niech i wasze światło świeci, czyli wasze święte życie niech pokazuje się, tak? Wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą. Jeszcze raz. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. To jest nowy przekład. Mateusza 5,16. Tak więc niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Kiedy moim celem będzie wypełnienie Bożej woli, tak? Uświęcam, będę się chciał uświęcić, coraz bardziej stawać się takim jak On, to wypełnię Jego wolę. Ale coś więcej, to jest napisane. Ludzie zobaczą to. I wiecie, co będą robić? Chwalić Cię? Nie. Dziękować Ci? Nie wiem, może. Ale o to, co powinno Tobie i mi zależeć, to oni zaczną, wiecie co robić? Wielbić Boga. Może po cichu, może tego nie będziesz wiedział, ale zaczną wielbić Boga. Czy o to Ci chodzi? Aby przez Twoje życie inni wielbili Boga? Aby Pan Bóg pomógł Tobie i mi, żeby to było coraz mocniej naszym celem, naszym pragnieniem. On nas prowadzi do wód cichych, aby dać pokój i odpoczynek. On prowadzi nas drogą sprawiedliwości, abyśmy oddali Mu chwałę, cześć i wszelki honor. Czy tak czynimy? Amen.